Jesteśmy na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater, 29 łamane na 31. Tutaj od 8 oczekujemy na Państwa, wystawcy na Państwa oczekują, ale w tym miejscu często pojawia się gość szczególny, ojciec Gabriel Janowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy naszych.
Dzisiaj jest wielki czwartek, dzień bardzo ważny, ale my porozmawiamy już nie o sprawach duchowych, chyba że chce pan w sprawach duchowych powiedzieć zdań kilka.
Przede wszystkim chcę nawiązać do pięknej wypowiedzi ojca Wacława, który ukazał nam szerszą panoramę, powiedziałbym, współczesnego świata. I myślę, że ten wielki tydzień powinien być czasem takiej pogłębionej refleksji nad naszym życiem, nad tym, co w tym życiu czynimy dobrego, no i co czynimy też niedobrego.
Ale konkretnie, taki rachunek sumienia, który pan robi, nie zachęcam oczywiście do spowiedzi w tej chwili, ale jak wygląda? Co złego uczynił pan w czasie poprzedzającym Wielki Post, Triduum Paschalne i Dzień Zmartwychwstania?
To rozumiem, że spowiedź, tylko w odwrotną stronę. Tak, jako człowiek każdy z nas jest grzeszny i niewątpliwie ja również nie jestem doskonały, chociaż winniśmy dążyć do tego, by być doskonałymi. Przede wszystkim myślę, za mało jeszcze poświęcam czasu i swojej aktywności sprawom publicznym, bo one w tej chwili, w moim przekonaniu, wymagają naszego pełnego zaangażowania.
No to w takim razie zaczynamy od spraw publicznych, ale międzynarodowych. Informacja o tym, że wielki koncern chemiczny Bayer przejmuje Monsanto za 66 miliardów dolarów przyszła do nas jakiś czas temu. Teraz wiemy, że ta transakcja się dokonała. Co to oznacza dla rolników, co to oznacza dla w ogóle systemu agrokultury na świecie?
O, to jest, powiedziałbym, bardzo zła wiadomość dla rolników, dla konsumentów, dlatego że powstaje olbrzymia firma agrobiotechnologiczno-chemiczno-nasienna, bo właśnie w ramach tej firmy nowej będą i są już przede wszystkim przez Monsanto prowadzone badania genetyczne, czy krótko mówiąc, są głównymi twórcami organizmów zmodyfikowanych roślin. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc soja, bawełna, rzepak, kukurydza, warzywa w dużej części to są właśnie organizmy zmodyfikowane. To są rośliny GMO. I połączenie tej firmy z firmą Bayer, która jest z kolei wielką firmą chemiczną, no, tworzy bardzo niebezpieczny dla rolników i konsumentów precedens.
Ale czy to nie jest tak, że dzięki temu firma Monsanto, bo jednak są jakieś prawa międzynarodowe obowiązują, wdarła się do serca Europy, stała się firmą europejską, bo to wielki koncern europejski przejął wielki koncern amerykański i już powtarzamy, 66 miliardów dolarów ta transakcja
chyba trochę
była
mniej.
Warta. 66.
Podali, bo miałby 66, ale ostatecznie troszkę taniej kupiono. Ale nieważne, są olbrzymie pieniądze, tak.
No i co? I teraz jest to w Europie. Jaki jest taki, jak pan myśli, sens ekonomiczny tej transakcji? Po co to zrobiono?
Świat dąży do tego, by wąska grupa panowała nad całością. I korporacje, tego typu firmy, banki, to są właśnie takim obliczem współczesnego świata, panowania nad ludźmi, podporządkowania ich swoim celom. A ten cel to jest jeden, chciwość pieniądza, bez granic, bez żadnego, powiedziałbym, uszanowania autonomii człowieka, jego wyboru. No i...
Ale w jaki sposób to się dzieje? Dlaczego ta transakcja ma coś wspólnego z wolnością człowieka i dlaczego mamy właśnie podejrzewać, że za tą transakcją takie rzeczy stały?
Dlatego, że Po pierwsze, firmy te, czy firma ta narzuci rolnikom bezprecedensowy, powiedziałbym, wzór technologiczny, od którego oni odstąpić nie będą mogli. Dlatego, że firma ta, Monsanto, dostarcza nasiona genetycznie zmodyfikowane. Oczywiście rolnik nie może sobie zmienić, dobrowolnie tam uprawiać. To jest cały system technologiczny. Poczynając od nasion, poprzez odpowiednią agrotechnikę, nawożenie, no i ochronę. Czyli rolnik jest tylko, wypełnia instrukcje.
Ale przecież są kraje europejskie i w Europie jest jakaś świadomość konsumencka, które zakazują, patrzymy na Antoniego Opalińskiego, czy szklankę wody możemy dostać? Tak, wody.
Tak, czystej wody.
Czystej wody dla pana...
A z tą wodą jest coraz trudniej czystą, ponieważ to, co powiedzieliśmy, olbrzymie ilości chemii, jakie w tej chwili, jaką stosuje się w tej chwili w rolnictwie, ta chemia powoduje zatrucie środowiska, wody. No, jeżeli uprawia się rośliny z systemem monokulturowym, to znaczy bez zmianowania, tylko rok po roku ta sama roślina, następuje totalne wyjałowienie gleby, nie ma tam życia mikrobiologicznego, w związku z tym uzupełnia się to chemią, nawozami syntetycznymi. Część z nich tylko jest pobierana przez roślinę, a gro tych chemikali, bo tak to trzeba powiedzieć, spływa do wód.
Ale wróćmy do tego GMO, do roślin modyfikowanych genetycznie. W wielu krajach europejskich jest to zabronione. To w takim razie w jaki sposób ten system uzależniania od Bayeru Monsanto ma się tworzyć?
Powiedziałem, myślą przewodnią współczesnego kapitalizmu, jeśli tak można powiedzieć, jest chciwość, jest żądza pieniądza. I w związku z tym politycy europejscy ulegają również i tym naciskom i wydają pozwolenia, zgodę na połączenie się dwóch olbrzymich firm, które, jak powiadam, chwytają za gardło zarówno rolników, jak i konsumentów. Ja przyznam, liczyłem, że tutaj jednak Europa będzie bardziej stanowcza. No ale ponieważ Bayer jest to firma niemiecka, a Niemcy tutaj rządzą, powiedzmy szczerze, to oni zbudują Nord Stream mimo sprzeciwów, prawda, tylu krajów. I niech rządzą, byleby tylko rządzili dobrze, prawda, z pożytkiem dla wszystkich krajów i dla ludzi. Niestety ta decyzja o połączeniu, jak powiadam, jest szkodliwa i chociaż niektóre kraje rzeczywiście ograniczają już uprawę GMO. Francja, Niemcy wprowadziły pewne regulacje. No, Polska tu się z tym zmaga, nie do końca jeszcze mamy dobre.
To zaraz o tym porozmawiamy, bo jeszcze o tej substancji chemicznej, która jest produkowana przez Monsanto, czyli to jest Roundup, tak to się nazywa?
To jest Roundup, to jest herbicyd, którego taką substancją czynną, podstawową jest glifosat. Glifosat jest jedną z najbardziej szkodliwych w tej chwili substancji. Niestety powszechnie stosowany w Roundupie, czyli w tym z kolei powszechnie stosowanym herbicydzie, głównie w uprawie kukurydzy, ale nie tylko. I badania na przykład we Francji dzieci wykazały, że one w porównaniu do pokolenia wcześniej są bardziej otępiałe, gorzej rozwinięte. To Francuzi do 2020 roku mają zmniejszyć o połowę zużycia chemii, a Niemcy wprowadzają zasadę, że przynajmniej 20% to powinny być gospodarstwa ekologiczne, żeby była żywność choćby dla dzieci i dla matek.
No właśnie, to jest w sprzeczności z tą transakcją. Jeśli chodzi o Roundup, to miał być zakazany w Europie. Nawet były takie dyskusje chyba w Parlamencie
tak,
Europejskim.
Tak, niestety przedłużono o kolejne 5 lat. Zamiast szukać prawdziwie dobrych rozwiązań, przede wszystkim poprzez zmianę agrotechniki, a więc wprowadzenie płodozmianu, nawożenie organiczne, czy to w postaci poplonów, czy obornika, ale z normalnych, głębokich obór, nazwijmy to, a nie z tego, co dzisiaj nas dookoła zaczyna otaczać, a więc ta forma przemysłowego wytwarzania żywności.
Czy w Polsce, czy widzi pan w polskim rządzie w tej chwili to zrozumienie dla tego, tej potrzeby odchemizowania polskiego rolnictwa? Czy jest jakiś ruch w tym kierunku wykonywany?
To znaczy przed jeszcze dojściem do władzy obecna grupa rządząca bardzo dużo zgłaszała dobrych rozwiązań. Niestety te rozwiązania nie są tak, powiedziałbym, stanowczo i szybko wdrażane, jakbyśmy chcieli. Tutaj wspomniane choćby GMO przeze mnie, prawda? W mniejszym stopniu na przykład zwraca się uwagę na właśnie to, co ja nazywam jakość żywności. To poprzez właśnie zmianę technologii wytwarzania i uprawy można znakomicie zwiększyć jakość żywności, polepszyć jakość żywności. I powiem, rząd werbalnie o tym mówi. To nawet poczyna pewne kroki, ale one nie są dość, powiedziałbym, stanowcze i na miarę potrzeb.
Bo jest nowa ustawa, która leży na biurku prezydenta, która nie... To właściwie jaka jest relacja między nową ustawą, która przeszła przez polski parlament, a GMO i zezwoleniem na uprawianie roślin genetycznie modyfikowanym?
Można powiedzieć tak, że wprowadzono tam zasadnicze ograniczenia, jeżeli idzie o uprawę roślin GMO. Zwiększono strefę wolną od GMO, której
nie można uprawiać.
Dokładnie. Wprowadzono ten rejestr, to jest wymóg zresztą każdej uprawy. I tak, gdyby bardzo literalnie przestrzegano, po pierwsze, po drugie, gdyby nie było rozmaitych korupcyjnych działań, to myślę, że byłaby to dosyć taka poważna zapora. Niestety są wielkie w Polsce firmy, które mogą przekroczyć niejako w cudzysłowie te strefy ochronne, po prostu korumpując swoich sąsiadów, którzy w tym przypadku muszą wyrazić zgodę. Ale ja jeszcze chcę wrócić do tych spraw chemicznych, bo one mnie bardzo niepokoją. Otóż na 10 największych firm tu agrobiotechnologicznych, kilka z nich już połączyło się to głównie z chemicznymi. I tutaj właśnie choćby DuPont połączył się z Dow Chemical, wspomniane przez nas Monsanto z Bayerem, chińska firma przejęła szwajcarską firmę, czyli ten potencjał chemii zwiększa się, jeśli tak można powiedzieć, w tych firmach, a co za tym idzie, będzie bardziej propagowane zużycie środków chemicznych, zarówno do ochrony, jak i do środków syntetycznych do ochrony i do nawożenia, czyli nawozów syntetycznych. I to, powiadam, bardzo, bardzo zagraża jakości żywności. Dlatego powiem tak, jest wielki tydzień, od tego rozpoczęliśmy. Czas refleksji, czas zadumy nad życiem, jest to czas, kiedy dążymy do odrodzenia życia, prawda? Zmartwychwstanie Pana Jezusa to jest odrodzenie życia. To jest skazanie, że nie jesteśmy skazani na śmierć. I dlatego ludzie powinni w tej chwili organizować się w grupy, które by przeciwstawiły się przede wszystkim tej złej tendencji, o której tu mówimy, a przede wszystkim, i tu chcę bardzo, bardzo zaapelować do wszystkich, byśmy nie marnotrawili żywności. Proszę Państwa, my na świecie 1/3 żywności jest zmarnotrawiona. 1/3 żywności jest zmarnotrawiona. To jest około półtora blisko miliarda żywności. Ton, 1,5 miliarda ton żywności. To można sobie wyobrazić, że 65 milionów wielkich tirów przewozi żywność zamiast do konsumentów od razu na śmietnik. To jest coś niewyobrażalnego. W samej Polsce my zajmujemy w Unii 5. miejsce, jeżeli chodzi o marnotrawienie żywności. To jest blisko 9 milionów ton. Czyli na każdego statystycznego Polaka przypada blisko 240 kilogramów marnotrawionej żywności i coś musimy z tym zrobić. Nie wolno tak marnotrawić żywności. No powiem, że gdybyśmy nie marnotrawili tej żywności, to zaoszczędzilibyśmy po prostu około 60 miliardów złotych. To jest tyle, ile mniej więcej wynosi deficyt budżetowy w Polsce. Proszę Państwa, to są olbrzymie, niewyobrażalne sumy i dlatego wszystko powinniśmy uczynić, jak powiadam, żeby to marnotrawstwo absolutnie pomniejszyć.
Czas na życzenia wielkanocne od pana Gabriela Janowskiego.
Drodzy i szanowni słuchacze, z głębi serca płynące najpiękniejsze życzenia dla was, dla rodzin, dla sąsiadów, dla całej Polski, by te święta były czasem pogody, były czasem wesołych, rodzinnych spotkań, ponieważ bardzo wielu Polaków jest przygnębionych rozmaitymi sytuacjami. Niech te święta będą chwilą takiej też i zadumy, radosnej zadumy nad tym, co tu na ziemi czynić winniśmy z pożytkiem dla współobywateli, dla swoich rodzin, dla Rzeczypospolitej.
Gabriel Janowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Platek 29/31, gdzie Państwa serdecznie zapraszamy. Jesteśmy tutaj my od godziny 6, ale drzwi są otwarte i gościnny jest nasz jarmark do godziny 17, 18. dzisiaj, więc cały dzień mamy na zrobienie świątecznych zakupów. Wszystkiego dobrego. Radio Poranku. Radio Poranku. O Malo. Radio Poranku. Radio, Radio Poranku. A my w tym poranku z jarmarku, Wielki Czwartek, pędzimy dalej. Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk, Narodowy Instytut Wolności, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Narodowy Instytut Wolności to coś nowego, nowa instytucja?
Tak, Narodowy Instytut Wolności powstał w końcu ubiegłego roku, powstał ustawą, to jest agencja wykonawcza, instytucja państwowa, której celem jest przygotowanie i prowadzenie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Kto jest założycielem tego instytutu?
Założycielem tego instytutu jest państwo. Instytut powstał z mocy ustawy. Nadzoruje instytut przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, czyli premier Gliński.
Bogata czy biedna instytucja?
Różnie na to można patrzeć. Budżet roczny to jest ponad 100 milionów złotych, myślę, że 130-140 milionów złotych w tym roku i w kolejnych latach. Jeśli patrzymy na programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli nie takie sektorowe, ministerialne programy skierowane do organizacji obywatelskich, to to jest ponad dwa razy tyle, co było w poprzednich latach.
I te 130 milionów złotych na co mają być przeznaczone?
Pierwszy program, który już uruchomiliśmy, to jest program znany organizacjom pozarządowym, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ale wprowadziliśmy do tego programu szereg zmian ułatwiających poruszanie się w tym programie, zwłaszcza organizacjom mniejszym i oddalonym od Warszawy, od centrów. O tym pewnie za chwileczkę będę mógł powiedzieć. Natomiast to, co jest zupełnie nowego, to przygotowywane jeszcze w tym roku zupełnie nowe programy. Te nowe programy to jest program PRO, program rozwoju, wspierania rozwoju organizacji obywatelskich. Program, który umożliwi finansowanie podmiotowe, nieprzedmiotowe organizacji, ale także inne, mniejsze programy. Program wsparcia rozwoju harcerstwa, program wsparcia wolontariatu, Korpus Solidarności, program wsparcia uniwersytetów ludowych.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to jest ten największy fundusz, którym dysponuje Narodowy Instytut Wolności.
Tak, 60 milionów złotych co roku, taki budżet jest tego programu. To, co w tym roku wprowadziliśmy, to ułatwienia dla mniejszych organizacji. Dodatkowe punkty strategiczne, czyli ułatwienia w konkursie, będą miały organizacje z mniejszych miast, organizacje mniejsze, z mniejszym budżetem i takie organizacje, które do tej pory nie korzystały ze środków FIO.
Te pieniądze dla organizacji pozarządowych w budżecie zawsze były, tylko teraz jest inny sposób ich redystrybucji.
Inny sposób, bo jest inna instytucja, inny sposób, bo są dodatkowe kryteria strategiczne, które właśnie ułatwiają mniejszym organizacjom poruszanie się, dostęp do tych środków.
Kto i w jaki sposób może się ubiegać? Czy teraz biegną jakieś terminy?
Tak, 1 marca ogłosiliśmy konkurs. Pierwszy termin zakończenia tego konkursu to był właśnie dzisiaj, 29 marca, Wielki Czwartek, ale ponieważ szereg organizacji z mniejszych środowisk, które do tej pory jeszcze nie próbowały aplikować w poprzednich latach do programu, miały problemy z generatorem, z nauczeniem się, jak się poruszać w tym konkursie, wydłużyliśmy czas składania wniosków do przyszłego czwartku.
I to jest pierwszy konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Wolności?
Tak.
I kto może się, znaczy kto już wiemy, kto może się ubiegać, ale w jaki sposób i czym może przekonać Narodowy Instytut Wolności do tego, żeby zasłużyć na grant i jakie wielkości mogą być te dofinansowania?
Dofinansowania od 20 do 400 tysięcy złotych na dwuletnie projekty. Czym może nas przekonać? No przede wszystkim dobrą propozycją, dobrą, ciekawą propozycją, ale niekoniecznie dobrze napisaną, tak jak to czasami bywało w przeszłości, tylko propozycją, za którą się kryje pomysł zakorzeniony w środowisku lokalnym. To, co nas jeszcze może przekonać, to wpisywanie się tego pomysłu w takie najważniejsze kryteria strategiczne, jak to określiliśmy, które mają bezpośredni wpływ na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Te wpisywanie, te kryteria strategiczne, to jest na przykład to, że projekt będzie dotyczył spraw związanych z partycypacją obywatelską. Co to znaczy? Mamy w Polsce, mamy w systemie samorządów terytorialnych takie instytucje wspierające samorządy jak gminne rady seniorów czy młodzieżowe rady gmin. To jest już szereg lat, kiedy one funkcjonują, natomiast wciąż gminnych rad seniorów jest tylko, gminne rady seniorów są w około 10% gmin. Chcemy wspierać poprzez także program FIO zaangażowanie obywateli w takie formy wspierania samorządów.
Te wszystkie formy i wszystkie informacje są dostępne na jakiejś stronie, gdzie je można znaleźć?
fio.nif.gov.pl.
I zachęca Państwa do tego Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, który może złożyć życzenia słuchaczom Poranka Wnet.
Życzę Państwu błogosławionych świąt. Życzę, żeby ten czas był czasem odpoczynku, czasem refleksji, ale także czasem zadumy nad wartością życia.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 29 na 31.